Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Gdyni i Szczecinie odbyły się uroczystości 47. rocznicy krwawych wydarzeń na Wybrzeżu. W niedzielnych obchodach wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele prezydenta Polski, kościoła, parlamentarzyści, związkowcy, bliscy ofiar Grudnia 70 oraz mieszkańcy Trójmiasta.
O świcie niedaleko stacji szybkiej kolei miejskiej Gdynia-Stocznia, gdzie 47 lat temu padły strzały do robotników, zapalono znicze i złożono kwiaty, była modlitwa i apel pamięci.
Premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu powiedział, że tamta grudniowa krew nie była na darmo. Ona była kamieniem milowym na drodze do wolności.
Nie ma sprawiedliwej przyszłości, nie ma możliwości realnej walki o lepszą Polskę, jeżeli nie wyjaśnimy wszystkich spraw z przeszłości i nie uczcimy, nie uhonorujemy naszych bohaterów z tamtych lat i nie odbudujemy prawdy o naszej przeszłości. Tak jak te 21 postulatów nie byłoby możliwych bez Grudnia 70, tak i każda kolejna próba walki o lepszą Polskę, silniejszą i bardziej sprawiedliwą, nie byłaby możliwa bez poprzedniej.
Także prezydent Polski w liście odczytanym przez szefa BBN-u Pawła Solocha podkreślił, że zło musimy nazywać po imieniu i piętnować haniebne czyny.
Także dlatego, że przez minione ćwierćwiecze unikali oni osądzenia i kary w majestatach prawa. Polskę współczesną, Rzeczypospolitą nowego stulecia będziemy budować na fundamencie prawdy. Dlatego standardy życia społecznego, sposób naszego myślenia i decydowania o dobru wspólnym powinny wyrastać z uczciwej, niezniekształconej wizji historii. Kolejnym pokoleniom trzeba przekazywać rzetelną wiedzę o komunizmie, o ideologii, która przyniosła tak wiele cierpień i zniszczeń, w oparciu o którą w Polsce przez prawie pół wieku brutalnie deptano prawa człowieka, obywatela i pracownika.
Przewodniczący Solidarności Stoczni Gdynia Roman Kuzimski przypomniał, że po blisko 30 latach wolnej Polski w sądach są jeszcze osoby, które skazywały w stanie wojennym.
Jeśli więc w 47. rocznicę grudnia 1970 roku zadajemy sobie pytania, dlaczego jest to zbrodnia nieosądzona, to mamy odpowiedź. Kto niby miał ich skazać? Wybraliśmy wreszcie władzę, która prawdziwie podjęła próbę oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości i przywrócenia jej społeczeństwu. Wiążemy z tym ogromne nadzieje. Panie premierze, proszę spojrzeć na coraz bardziej kurczącą się grupę weteranów grudnia 70. Proszę ich nie zawieść.
Podczas uroczystości ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański, wręczył polskiemu premierowi pierścień Inki, którym honorowane są osoby za postawę patriotyczną i krzewienie idei pamięci o żołnierzach wyklętych.
Obchody 47. rocznicy grudnia 70 odbyły się także w Szczecinie. Ich uczestnicy, a wśród nich m.in. przedstawiciele władz państwowych, zebrali się w południe przed bramą tamtejszej stoczni. Pod tablicą upamiętniającą ofiary grudnia złożono kwiaty i zapalono znicze. Wygłoszone zostały także okolicznościowe przemówienia.
Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, obecny na uroczystościach, powiedział w rozmowie z naszym reporterem, że oprócz upamiętnienia ofiar, jako zobowiązanie pozostanie realizacja ich testamentu.
I musimy uczynić wszystko, również pamiętając o przyszłych pokoleniach Szczecinian, żeby ten zakład pracy, który tutaj za tą bramą, Stocznia Szczecińska, która była przeznaczona do likwidacji, do zniszczenia, ożyła na nowo, aby tutaj były budowane statki, aby tutaj rozwijał się przemysł nowoczesny i żeby Szczecin pozostał miastem, w którym będzie kwitła gospodarka, w tym również gospodarka morska. I to jest nasze zobowiązanie, to jest ten testament, który powinniśmy podjąć po tych, którzy 47 lat temu oddali życie.
W ramach uroczystości ulicami Szczecina przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Grudnia 70. O godzinie 17 przed pomnikiem Anioła Wolności zapłonęły znicze ułożone w napis Grudzień 70.
W grudniu 1970 roku władze PRL zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni do robotników protestujących przeciwko podwyżkom cen.
17 dzień tego miesiąca zapisał się w historii jako Czarny Czwartek. Dramatyczne wydarzenia wspomina świadek tamtych wydarzeń w Gdyni Czesław Szreda.
Tu nie miał nic do powiedzenia, ponieważ masę zomowców było i nie było żadnych szans, żeby się cofnąć, ponieważ strzelali do każdego. Widziałem, że nie wpuszczali karetek pogotowia, żeby karetki pogotowia rannych mogli wziąć, że kontrolowali i zatrzymywali.
Według oficjalnych danych w grudniu 1970 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kuli milicji i wojska zginęło 45 osób, a 1165 zostało rannych.
Polska armia ma 136 nowych podporuczników oraz podporuczników marynarki.
W niedzielę przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta promocja żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski.
Aktu promocji dokonali pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Michał Sikora oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Jarosław Mika. Podczas uroczystości głos zabrał minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz wskazał: promocja oficerska to zaszczyt, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność.
A wy, którzy przysięgaliście Tibi Patrie, Tobie Ojczyzno, a wy, którzy przysięgaliście być wzorem dla polskich żołnierzy, wychowywać ich, kształtować, prowadzić tak, żeby wzmacniać polską armię i gwarantować narodowi bezpieczeństwo, całość, jedność i niepodległość. Pamiętajcie, że jesteście spadkobiercami nie tylko żołnierzy spod Monte Cassino, spod Falaise, spod Tobruku, ale jesteście także spadkobiercami żołnierzy niezłomnych, ale jesteście także spadkobiercami robotników, którzy walczyli na polskich ulicach o niepodległość.
Uroczystość była dedykowana pamięci ofiar grudnia 70 oraz stanu wojennego, w tym ofiar kopalni Wujek. W uznaniu szczególnych zasług za działalność na rzecz suwerennej i niepodległej Polski, decyzją ministra obrony narodowej, złotym medalem zasługi dla obronności kraju zostały wyróżnione kopalnia węgla kamiennego Wujek oraz Stocznia Gdańska i Stocznia Szczecińska. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiada zmiany w rządzie na drugą część kadencji. Decyzje mają nastąpić z początkiem roku.
Szef polskiego rządu w rozmowie z TVP Info poinformował też, że wraz z kierownictwem politycznym przygląda się pracy wszystkich ministrów.
W wywiadzie odniósł się także do medialnych doniesień, według których do pewnych zmian w rządzie ma dojść już w najbliższy poniedziałek. Premier Mateusz Morawiecki nie potwierdził tych informacji. Podkreślił tylko, że w tej sprawie jest sporo pomieszania różnych wyobrażeń.
Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz, mówi, że prezydent zaakceptuje propozycję szefa polskiego rządu.
Prezydent w naszym systemie ustrojowym nie jest podmiotem, który organizuje konstrukcję rządu. Prezydent zaakceptuje koncepcję przedłożoną przez premiera Morawieckiego. Trzeba pamiętać jednak, że chociaż premier Morawiecki jest teraz bardzo ważną osobą w naszym systemie politycznym, to nie będzie jego rząd autorski, to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości. I tą propozycję, jaką premier Morawiecki przedłoży, pan prezydent zgodnie z zasadami ustrojowymi będzie realizował.
Według informacji jednego z dzienników już w poniedziałek prezydent przyjmie dymisję Beaty Kempy. Szefową KPRM-u ma zastąpić jej dotychczasowy zastępca Paweł Szrot.
Następcą dotychczasowego szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka ma być poseł Marek Suski, członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold.
Z KPRM-u odejść ma również Elżbieta Witek, była szefowa gabinetu premier Beaty Szydło. Gabinetem premiera Mateusza Morawieckiego ma pokierować Michał Dworczyk, dotychczasowy wiceminister obrony narodowej.
Totalna opozycja próbuje zwierać szyki przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas Rady Krajowej zaapelował o współpracę opozycji. Schetyna zwrócił się do Nowoczesnej, PSL-u, Unii Pracy oraz Lewicy.
PO proponuje m.in. powołanie wspólnych list wyborczych do sejmików wojewódzkich oraz stworzenie obywatelskiego ruchu obrony wyborów.
Na próby zjednoczenia tzw. totalnej opozycji ze spokojem patrzą politycy PiS-u. W ocenie wiceministra kultury Jarosława Selina, PO i Nowoczesna próbują się wzajemnie ograć. Jednocześnie, jak dodał, ich program opiera się jedynie na walce z PiS-em.
Coraz mniej Polaków interesuje to, czy totalna opozycja się jednoczy, czy oddala od siebie. Te fale są raz takie, raz owakie. i to jest coraz mniej interesujące. Polacy raczej od poważnych partii politycznych oczekują przedstawiania pozytywnej wizji zmian, które należy w Polsce dokonać, alternatywnej na przykład dla zmian, które my dokonujemy, bo robimy to konsekwentnie i poważnie. I to jest, jak sądzę, przez Polaków doceniane. Natomiast póki co Platforma Obywatelska i Nowoczesna próbują się wzajemnie ograć, kto jest liderem w tak zwanej totalnej opozycji i kto jest liderem w tak zwanym antypisie. I to jest coraz mniej interesujące po dwóch latach naszych rządów dla Polaków.
W opozycji jest także Kukiz 15. Politycy tego klubu podkreślają, że nie zamierzają rozmawiać z totalną opozycją i rządem.
Poseł Agnieszka Ścigaj mówi, że Kukiz 15 chce wprowadzić do samorządów ludzi, którzy chcą zmieniać małe ojczyzny, a nie skupiać się na podziale profitów.
Od wielu lat nic jakiegoś świeżego i nowego nie widzę w tym, co mówi Platforma Obywatelska, więc niespecjalnie wsłuchuję się w szczegóły. No, tam jest tylko i wyłącznie gra słów i zabiegi PR-owe. Ja mam zasadę, że po czynach i poznacie. Do tej pory wiele tych czynów pozytywnych nie było ze strony Platformy Obywatelskiej, więc te zjednoczenia teoretyczne, to jest nawoływanie się nawzajem, a tak naprawdę to jest zwykły handel i to polega na tym, że pójdźmy razem, a potem się jakoś podzielimy tym wszystkim, co zdobędziemy. Nas to nie interesuje, więc ja szczerze powiedziawszy nie przywiązuję się do słów Grzegorza Schetyny.
Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie przyszłego roku. Rok później czekają nas wybory parlamentarne.
Już po raz 21 na krakowskim rynku odbyła się wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących.
Zgromadzeni otrzymali gorące wigilijne potrawy, a także paczki z artykułami spożywczymi. Natomiast po raz drugi potrzebujący mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej.
W specjalnie przygotowanym szpitalu polowym badanie przeprowadzało 50 lekarzy, ratowników i wolontariuszy. Wykonywane były badania przesiewowe takie jak USG brzucha, echo serca czy EKG. Przyjmował także dentysta.
Doktor nauk medycznych Bartłomiej Guzik podkreśla, że podczas ubiegłorocznej akcji u osób, które przeszły badania, udało się zdiagnozować patologię.
Bardzo szeroko podchodzimy do tych badań przesiewowych, ażeby wyłapać jak najwięcej możliwych poważnych patologii. W zeszłym roku udało nam się właśnie wyszukać kilku takich pacjentów biednych, którzy potrzebowali później dalszej pomocy z naszej strony i tą dalszą pomoc z naszej strony otrzymali.
To największe tego typu dzieło w Polsce. Co roku na Wigilię przyjeżdża kilka tysięcy osób z całej Polski.
Jej organizatorem i inicjatorem jest Jan Kościuszko, a współorganizatorem Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogu Rodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie. Dzieło wspiera ponad 100 wolontariuszy.
Radość, modlitwa i wdzięczność to trzy postawy, które przygotowują nas do przeżywania Bożego Narodzenia w sposób autentyczny, powiedział ojciec święty Franciszek. Papież w trzecią niedzielę Adwentu spotkał się w południe z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.
Ojciec święty Franciszek obchodził tego dnia 81. urodziny, po raz piąty jako biskup Rzymu. Z tej okazji z całego świata spływały urodzinowe życzenia.
Już za tydzień będziemy obchodzili święta Bożego Narodzenia. W rozważaniach poprzedzających maryjną modlitwę papież wskazał na trzy postawy, z jakimi należy przygotowywać się do narodzin Jezusa.
W tę trzecią niedzielę Adwentu, nazywaną Niedzielą Radości, liturgia zaprasza nas do przyjęcia ducha, z którym to wszystko się dzieje, czyli właśnie ducha radości. Święty Paweł zaprasza nas do przygotowania przybycia Pana, przyjmując trzy postawy. Słuchajcie uważnie, trzy postawy. Pierwsza, nieustanna radość. Drugie, wytrwała modlitwa. I trzecie, nieustanne dziękczynienie.
Po modlitwie ojciec święty Franciszek poświęcił figurki Dzieciątka Jezus, które przyniosły dzieci. Trafią one do żłóbka. Jak powiedział papież, bez Jezusa Boże Narodzenie byłoby pustym świętem.
Kiedy będziecie w domu się modlić przed żłóbkiem z waszymi rodzinami, pozwólcie się pociągnąć czułości Dzieciątka Jezus, który się urodził ubogim i wrażliwym pośród nas, aby dać nam swoją miłość. To jest prawdziwe Boże Narodzenie. Jeśli zabierzemy Jezusa, co zostanie z Bożego Narodzenia? Puste święto.
Następca świętego Piotra wraz z wiernymi modlił się także za 6 sióstr zakonnych z Nigerii, które zostały porwane miesiąc temu.
Jednoczę się sercem z apelem biskupów z Nigerii, wzywających do wyzwolenia, uwolnienia 6 sióstr z Zgromadzenia Serca Eucharystycznego Jezusa, porwane około miesiąc temu z ich wspólnoty w Igoriaki. Modlę się nieustannie za nich i za wszystkie inne osoby, które znajdują się w tej bolesnej sytuacji, aby mogli z okazji Bożego Narodzenia w końcu powrócić do ich domów.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajął 2. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu.
Na pierwszym miejscu uplasował się Niemiec Richard Freitag. Na podium stanął jeszcze Austriak Stefan Kraft.
W pierwszej dziesiątce znalazł się Piotr Żyła. Stefan Hula był 13, Maciej Kot 16, Dawid Kubacki 20, a Jakub Wolny 24.
Kamil Stoch jest w coraz to lepszej formie. W ocenie Wojciecha Papugi z redakcji sportowej Radia Maryja, dobre skoki mistrza olimpijskiego pozwalają z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość.
2. miejsce Kamila Stocha to na pewno dobry prognostyk przed zbliżającymi się wielkimi krokami turniejem 4 skoczni. Polak dzisiaj przegrał tylko z liderem Pucharu Świata Richardem Freitagiem, Niemcem, który już po raz trzeci w bieżącym sezonie okazał się najlepszy w konkursie indywidualnym. Dla Stocha z kolei było to 3. podium w tym sezonie, już 47. w karierze. Zachował 4. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pozostali Polacy również spisali się co najmniej dobrze, zwłaszcza Piotr Żyła, który wywalczył 7. pozycję, dla którego to także najlepsza pozycja w tym sezonie, no i pozostała 4. Polaków także punktowała.
Kolejny sprawdzian formy przed biało-czerwonymi już 30 grudnia. Zawody w niemieckim Oberstdorfie rozpoczną 66. turniej 4 skoczni.
W nowy rok Polacy będą skakać w Garmisch-Partenkirchen, następnie 4 stycznia w Innsbrucku, a 2 dni później w Bischofshofen.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomość w Radiu Maryja.